właśnie w dzisiejszym odcinku będzie o świętym Franciszku. Ale tylko wyłącznie o jednym epizodzie z jego życia, a mianowicie tylko i wyłącznie o tym, jak to święty Franciszek skonstruował żłóbek. Państwo należą do choinkowców czy do żłóbkowców? Takie pytania zadaję na samym początku naszej audycji, chociaż być może w Polsce aż tak wyraźnie tego podziału nie widać. We Włoszech, według niektórych pisarzy i filozofów, to tutaj właśnie przebiega linia najważniejszych rozróżnień i klasyfikacji. Sposób życia, relacjowania się ze światem ożywionym, nieożywionym, z historią i z wydarzeniami dnia codziennego zależą w dużej mierze od tego, po jakiej jesteś stronie. Czy opowiadasz się po stronie choinki, l'albero di Natale, czy może po stronie żłóbka, il presepe? A zatem jesteś choinkowcem, alberista, czy jesteś żłóbkowcem, prezepista? Luciano da Crescenzo, taki współczesny filozof i pisarz z Neapolu, przytacza w swojej książce zatytułowanej Tutti Santi Me Compreso, czyli Wszyscy Święci ze mną włącznie, słowa swojego wujka, Alfonsa, który dzielił świat na choinkowców i żłóbkowców i od tej klasyfikacji uzależniał ocenę sytuacji i osób. Na marginesie dodajmy, że wujek Alfons również dlatego się nie ożenił. Według niego wszystkie kobiety to krypto-choinkowcy. Wujek Alfons mówił tak. Ludzkość dzieli się na żłóbkowców i na choinkowców. Nie jest to błaha różnica. To jest różnica fundamentalna. Ci, co kochają żłóbek, to romantycy. Ci mają serce zwrócone w stronę uczuć. Ci, co wolą choinkę, bombki i kolorowe wstążki, są natomiast pociągnięci przez czystą formę i przez pieniądz. Wydaje się, że we Włoszech ten podział mógłby się pokrywać z podziałem na północ, bogatą i południe, nieco uboższe. Mediolan zatem to choinkowcy. Neapol to żłóbkowcy. Zatem po której stronie są państwo? Wydaje się, że w Polsce ten przedział przebiega nieco inaczej. W domu wszyscy jesteśmy choinkowcami, bo bez choinki ani róż. A żłóbkowstwo należy do budynków kościelnych. Wydaje się, że polscy prezepiści, żłóbkowcy, to ruch obejmujący kościelnych, babki z chóru, facetów z akcji katolickiej, kolegów proboszcza, gospodynie z parafii i kilku starszych ministrantów, ewentualnie kleryka, co na praktykę świąteczną do parafii zlądował. Reszta populacji to zagorzali choinkowcy, a jeśli coś z prezepizmem mają wspólnego, to w wymiarze miniaturowej figurki Pana Jezusa, wciśniętej gdzieś tam między choinkę a prezenty. Filozofia stojąca za żłóbkiem to filozofia mądrego spojrzenia na świat. Jest w żłóbku miejsce na wszystko, dokładnie na wszystko. Na tych brzydkich i na tych ładnych. Na tych, co czuwają, to chociażby pasterzy, i na tych, co śpią, bo w każdym porządnym żłóbku napoletańskim na przykład jest śpioch, dormilion. Jest miejsce na rozwój akcji, bo płynie woda, bo szumi potok. Jest miejsce na nowych ludzi, na nowe postaci. To dlatego na przykład w żłóbkach, w szopkach, w tych prezepe napolitańskich pojawiają się i Diego Maradona, i Matteo Renzi, i papież Franciszek. Bo żłóbek jest o tym, że Boże Narodzenie jest dla wszystkich i wszędzie i w każdym czasie. Filozofia natomiast stojąca za choinką jest nieco inna. Owszem, symbolizuje życie, bo zielona. Ale chcemy to życie upiększyć, poprawić, zrobić po swojemu, bo coś w nim nie gra. I stąd bombki, kulki, czubek, wstążka, jakby zwykłe, zielona nie wystarczyło. I o ile jest żywa, to pójdzie na śmietnik. A o ile jest sztuczna, to powróci w przyszłym roku, ale z tymi samymi bombkami i nic się nie zmieni. Mówią niektórzy, że podział na choinkowców i na żłóbkowców pokrywa się również z podziałem na tych, co wolą prysznic, od tych, co wolą wannę. Choinkowcy wolą prysznic. Szybko, skutecznie. Żłóbkowcy wybierają wannę, bo można się zatrzymać i spotkać z myślą. To co? Żłóbek czy choinka? Prawa autorskie do żłóbka posiadają franciszkanie i nie można z tym dyskutować. Tak jak prawa autorskie do ćwiczeń duchownych posiadają jezuici, tak jak patent na liturgię mają benedyktyni, a licencja na żłóbek jest franciszkańska. Każdy franciszkanin jest w głębi serca żłóbkowcem, choćby przyjechał z Mediolanu, a rodzina jego prowadziła sprzedaż hurtową choinek. Jak się zaczęła przygoda ze żłóbkiem? A zaczęło się wszystko 3 lata przed śmiercią świętego Franciszka. Nie była obca kościołowi sztuka, nie był obcy kościołowi teatr. Misteria liturgiczne były sprawowane już wcześniej w historii kościoła. A i żłóbki też były jakoś tam znane. Podobno pierwsze instalacje żłóbkopodobne sięgają aż IV wieku. To, co zrobił Franciszek, to jednak była mała rewolucja. Posłuchajmy, jak opowiada o pierwszym w świecie żłóbku jeden z najważniejszych biografów Franciszka, Tomasz Szczelano. Franciszka największym zamiarem, głównym pragnieniem i najszczytniejszym postanowieniem było zachowanie we wszystkich i poprzez wszystko świętej Ewangelii oraz doskonałe naśladowanie nauki i postępowania Pana naszego Jezusa Chrystusa z całą pilnością, całym staraniem, z całym pragnieniem ducha, z całym żarem serca. W pilnej medytacji rozważał Jego słowa i oddawał się mądremu rozpatrywaniu Jego czynów. Przede wszystkim tkwiła mu w pamięci pokora zawarta we wcieleniu i miłość ujawniona w męce, także ledwie mógł o czym innym myśleć. Dlatego należy wzmiankować i ze czcią wspominać to, co uczynił w dzień narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa na 3 lata przed dniem swojej chwalebnej śmierci w grodzie zwanym Greccio. Był na owym terenie mąż imieniem Jan, dobrej sławy, a jeszcze lepszego życia, którego błogosławiony Franciszek kochał szczególną miłością, ponieważ mimo, że w swojej ziemi był on szlachcicem i człowiekiem bardzo poważanym, jednak gardził szlachectwem cielesnym, natomiast szedł za szlachectwem ducha. Jego to właśnie, prawie na 15 dni przed narodzeniem pańskim, święty Franciszek poprosił do siebie, jak to często zwykł czynić, i rzekł: jeśli chcesz, żebyśmy w Greccio obchodzili święta pańskie, pośpiesz się i pilnie przygotuj wszystko, co ci powiem. Chcę bowiem dokonać pamiątki dziecięcia, które narodziło się w Betlejem. Chcę naocznie pokazać jego braki w niemowlęcych potrzebach, jak został położony w żłobie i jak złożone na sianie w towarzystwie wołu i osła. Co usłyszawszy, ów dobry i wierny mąż szybko pobiegł przygotować we wspomnianym miejscu wszystko, co święty powiedział. Nastał dzień radości, nadszedł czas wesela. Z wielu miejscowości zwołano braci, mężczyźni i kobiety z owej krainy, pełni rozradowania. Według swojej możności przygotowali świece i pochodnie dla oświetlenia nocy, co promienistą gwiazdą oświeciła niegdyś wszystkie dnie i lata. Wreszcie przybył święty mąż i znalazłszy wszystko przygotowane, ujrzał i ucieszył się. Mianowicie nagotowano żłóbek, przyniesiono siano, przyprowadzono wołu i osła. Uczczono prostotę, wysławiono ubóstwo, podkreślono pokorę i tak Greccio stało się jakby nowym Betlejem. Noc stała się widna jak dzień, rozkoszna dla ludzi i zwierząt. Przybyły rzesze ludzi, ciesząc się w nowy sposób z nowej tajemnicy. Głosy rozchodziły się po lesie, a skały odpowiadały echem na radosne okrzyki. Bracia śpieszyli, oddając Panu należne chwalby, a cała noc rozbrzmiewała okrzykami wesela. Święty Boży stał przed żłóbkiem, pełen westchnień, przejęty czcią i ogarnięty przedziwną radością. Ponad żłóbkiem kapłan odprawiał uroczystą mszę świętą, doznając nowej pociechy. Święty mąż ubiera się w szaty diakońskie, był bowiem diakonem i donośnym głosem śpiewa świętą Ewangelię. A jego głos mocny i słodki, głos jasny i dźwięczny, wszystkich zaprasza do najwyższych nagród. Potem głosi kazanie do stojącego wokół ludu, słodko przemawiając o narodzeniu ubogiego króla i małym miasteczku Betlejem. Często też, gdy chciał nazwać Chrystusa Jezusem, z powodu bardzo wielkiej miłości zwał go Dzieciątkiem z Betlejem i jak becząca owca wymawiał słowo Betlejem, napełniając całe swe usta głosem, a jeszcze bardziej słodkim uczuciem. Również gdy wzywał dziecięcia z Betlejem lub Jezusa, zdawał się oblizywać wargi językiem na podniebieniu, smakując i połykając słodycz tego słowa. Tamże Wszechmogący rozmnożył swe dary, a pewien cnotliwy mąż miał dziwne widzenie. Widział w żłóbku leżące dzieciątko, bez życia, ale kiedy święty Boży zbliżył się doń, ono jakby ożyło i zbudziło się ze snu. To widzenie nie jest nieodpowiednie, gdyż w wielu sercach dziecię Jezusa zostało zapomniane. Dopiero jego łaska za pośrednictwem sługi świętego Franciszka sprawiła, że zostało w nich wskrzeszone i wyrażone w kochającej pamięci. Wreszcie zakończył się uroczysty obchód i każdy z radością powrócił do siebie. Siano złożono w żłobie, zachowano w tym celu, aby poprzez nie Pan uzdrawiał bydło i zwierzęta i tak pomnażał swoje święte miłosierdzie. Naprawdę tak się stało, że wiele chorych zwierząt w pobliskiej okolicy po zjedzeniu trochę z tego siana zostało uleczonych ze swych dolegliwości. A nawet kobity, cierpiące na ciężki, długi poród, po położeniu na nich nieco tego siana szczęśliwie rodziły. A także osoby obojga płci, uciekające się po ratunek w swoich różnych uciskach, uzyskiwały tań upragnione zdrowie. Wreszcie miejsce żłóbka przeznaczono na świątynię Panu, a ku czci świętego ojca Franciszka nad żłóbkiem zbudowano ołtarz i poświęcono kościół, aby tam, gdzie kiedyś zwierzęta jadły paszę z siana, teraz ludzie ku zdrowiu duszy i ciała pożywali ciało niepokalanego i nieskalanego baranka, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z wielkiej, niewymownej miłości dał nam siebie samego. On, który z Ojcem i Synem żyje i króluje, Bóg wiekuiście chwalebny, poprzez wszystkie wieki wieków. Tak opowiada o pierwszym żłóbku biograf świętego Franciszka Tomasz Szczelano. Tak oto w historię wpisuje się żłóbek. Geniusz świętego Franciszka polega na tym, że włącza do liturgii całe stworzenie. Ono już jest co prawda włączone, bo w każdej liturgii przynosimy na ołtarz chleb i wino, owoc ziemi, winnego krzewu i pracy rąk ludzkich. Ale jeszcze ważniejszą sprawą jest fakt, że Franciszek nie przyniósł do żłóbka żadnej figurki, żadnego przedstawienia dzieciątka Jezus. Jak to? No to po co żłóbek, skoro nie ma w nim Pana Jezusa? Franciszek mówi, że jest, ale nie rzeźbiony z drewna, ale prawdziwy, ten eucharystyczny. Franciszek chciał pokazać, że Boże Narodzenie można przeżywać i dziś, każdego dnia, uczestnicząc w Eucharystii. Pisze o tym w jednym ze swoich napomnień. Mówi tak. Dlatego, synowie ludzcy, dokąd będziecie twardego serca? Dlaczego nie poznajecie prawdy, nie wierzycie w Syna Bożego? Oto uniża się co dzień, jak wtedy, gdy z tronu królewskiego stąpił do łona dziewicy. Codziennie przychodzi do nas w pokornej postaci. Co dzień wstępuje z łona ojca na ołtarz w rękach kapłana. I jak ukazał się świętym apostołom w rzeczywistym ciele, tak i teraz ukazuje się nam w świętym chlebie. I jak oni swoim wzrokiem cielesnym widzieli tylko jego ciało, lecz wierzyli, że jest Bogiem, ponieważ oglądali go oczyma ducha, tak i my, widząc chleb i wino oczyma cielesnymi, starajmy się dostrzegać i mocno wierzmy, że jest to jego żywe i prawdziwe, najświętsze ciało i krew. Jak przypominają historycy, franciszkowy pomysł miał prawdopodobnie coś wspólnego z walką z herezjami, które buszowały po Europie na początku XIII wieku i wpisuje się dobrze też w taki kontekst historyczny. XIII wiek to bowiem czas herezji, które negowały prawdziwość Eucharystii. Franciszek, robiąc żłóbek, odpowie: prawdziwe jest nie tylko wcielenie, a co za tym idzie człowieczeństwo Chrystusa, ale prawdziwa jest i Eucharystia. Zastanawiam się nad żłóbkowcami i choinkowcami. Chyba jednak nieco bliżej do gmatu o wcieleniu, bliżej tego, o czym opowiadają święta Bożego Narodzenia, są ci pierwsi, żłóbkowcy. Bo Boże Narodzenie to jest o tym, że druga osoba Trójcy Świętej przyjmuje na siebie ludzkie ciało, a zatem i jego ograniczenia, i jego możliwości. Śpi, płacze, śmieje się, ale najważniejsze, przeżywa swoje i nasze ludzkie życie po Bożemu i nam daje taką samą możliwość. W Chrzcie Świętym otrzymujemy Ducha Świętego, który pozwala nam zrobić dokładnie to, co zrobił Jezus. Przeżyć ludzkie życie po Bożemu, na sposób Boży. W dużym skrócie, kochać tak, jak On kochał, do śmierci, do oddania życia. To kochanie zaczyna się prawdopodobnie od zauważenia drugiej osoby, od zrobienia jej miejsca, od przyjęcia jej z wszystkimi jej sińcami i z całym jej pięknem. Czy żłóbek tego może nauczyć? Wydaje mi się, że tak. Idąc po takiej linii, myśląc kategoriami świętego Franciszka, może warto było pomyśleć o zrobieniu w domu takiego żłóbka, w którym figurki dzieciątka Jezus nie ma. Dlaczego? No dlatego, że my sami jesteśmy na jego obraz i podobieństwo, jak mówi Księga Rodzaju. Jesteśmy sami na podobieństwo Syna, jak mówi list do Rzymian. Cokolwiek uczyniliśmy jednemu z tych najmniejszych, to jemu uczyniliśmy. Nie ma figurki dzieciątka Jezus, ale jest mąż, żona, dziecko, babcia, teściowa, dziadek, wujek, sąsiad, sąsiadka, ciotka, kuzynka. Może tak? Według Luciano de Crescenzo, tego filozofa, o którym wspominałem, podział pomiędzy choinkowców a żłóbkowców jest tożsamy z podziałem na ludzi, na ludy miłości i na ludy wolności. Wolność rozumiana w tym przypadku jest jako miłowanie jakiejś zamkniętej samotności, w której nikt mi nie przeszkadza robić tego, co mi się podoba. Do ludów miłości zaliczają się takie nacje w Europie jak Włochy, Hiszpania, Grecja, Irlandia i Polska. Do ludów wolności Niemcy, Anglia, Dania, Szwecja, Norwegia, a reszta jest gdzieś po środku. A zatem my byśmy trafili do tych ludów miłości, czyli jako do ludów zdolnych do życia obok siebie razem, obok siebie, do kochania. Boże Narodzenie jest o tym, że przyszedł na ten świat ktoś, kto nas do tego kochania uzdolnił. Co więcej, uzdolnił nas do kochania tak potężnego, jak potężne jest to Boże kochanie. Do końca, do śmierci, do zapomnienia o sobie. Eucharystia, to codzienne Boże Narodzenie, jest spotkaniem z tą miłością. Jest staniem się tak bardzo jedno z tą miłością, że możemy powiedzieć do siebie nawzajem: bierzcie i jedzcie, to jest moje życie dla was. I może dlatego w Polsce, oprócz choinek i żłóbków, mamy jeszcze jedną tradycję, potężną i głęboką w swojej wymowie. Opłatek, który nam o tym eucharystycznym wymiarze naszego życia przypomina. Bóg stał się człowiekiem, aby człowiek mógł stać się Bogiem, a jeśli Bogiem, to i Eucharystią. I odtąd każdy z nas może powiedzieć drugiemu człowiekowi: chcę być dla ciebie jak opłatek, jak hostia. Możesz mnie połamać i zjeść. Thank you.